taka naturalna.
To jest nieoficjalna część tego spotkania, a Ewelina już opowiada o ptakach.
Tak, bo nam pięknie śpiewa Bogatka, więc no, grzech by było nie poopowiadać o niej.
A Kasia Bellingham?
No, Bogatkę to znam, ale to jest wspaniałe, bo faktycznie można słuchać i tyle różnych dźwięków, tyle śpiewów i teraz będziemy mieli rozszyfrowane.
Bo ty szukasz ludzika przede wszystkim.
Tak, ja zawsze szukam ludzika, to jest mój ulubiony ptaszek, ale on zazwyczaj przychodzi, siedzi na szpadlu, jak kopie w ogrodzie.
Ale już jest? Ty jakiś czas temu opowiadałaś, mówiłaś, że mam wszystkie ptaki oprócz ludzika.
Tak, w zeszłym roku tak było, w tym roku żeśmy wypatrzyli parkę.
Co zrobić, żeby był?
Co zrobić, żeby był, nie wiem, to do specjalistki.
Jak to co? No mieć właśnie ogród i ludzik sam przyleci, jak zobaczy, że jest mu dobrze, jest gdzie się,
że
się kopie, jest gdzie się ukryć, są krzewy, to jak najbardziej, jak najchętniej skorzysta i się zaprzyjaźni z takim domostwem.
No to pytanie brzmi, co śpiewa jeszcze oprócz tej Bogatki?
No na razie tylko Bogatka śpiewa i mamy taką ciszę.
Ale był się śpiewak.
Śpiewak?
Był śpiewak.
Tak. Droga Kasiu, masz nawet lerkę, takiego skowronka.
O, wow.
Ale to po tamtej stronie, tam gdzie są te tereny otwarte. Co jeszcze śpiewało? Ku mojemu zdziwieniu też sikora inna, bo w ogóle widzieliśmy, tutaj też są modraszki się kręcą, nie odzywały się jeszcze, ale sikora czarnogłówka. Bo mamy dwie, nie wiem czy Państwo kojarzą, sikorki, które wyglądają podobnie do siebie, to są gatunki bliźniacze. Jeden to jest właśnie czarnogłówka, a drugi sikora uboga. To są takie szare, szarytka na ubogą się też mówi, szara z czarnym łebkiem. I o ile na przykład u mnie na ogół są sikory ubogie i czarnogłówki praktycznie naprawdę, no ja rzadko kiedy słyszę śpiewającą, to tak tutaj sobie pięknie śpiewała.
A jakie siedlisko dla czarnogłówki?
Takie. Czyli generalnie las, ona nawet lubi trochę takie tereny podmokłe. I ty mówiłaś, no że tu gdzieś są. Z tamtej strony właśnie? No to by się zgadzało. I ona też jest oczywiście dziuplakiem. Co jeszcze śpiewało? Śpiewał też zniczek, czyli nasz najmniejszy ptaszek europejski. Tak, to będzie śpiewak, czyli znowu się odezwał. Mamy też grzywacza, który siedzi tam sobie na gałązce i macha ogonem, czyli naszego największego dzikiego gołębia. Nie wiem, czy Państwo widzą, pomiędzy brzozami tam troszeczkę tak w oddali.
A jeszcze widziałem
ale leci, poczekaj, leci drugi grzywacz, czyli droga Kasiu, masz u siebie parę, także możesz gdzieś poszukać gniazda.
Cudownie, bo ten ogród tak naprawdę jest właśnie dla nich, dla przyrody. Staramy się tutaj tak uprawiać, tak sadzić, tak potem to pielęgnować, żeby właśnie tutaj każdy miał swoje miejsce. Tak jak tutaj Ewelina zaznaczyła, że sikora Bogatka szuka albo budek po kimś, albo jakichś nie gniazd, tylko dziupli, tak?
Dziupli, koniecznie.
Albo właśnie w starych, przewróconych konarach drzew. Tego też zobaczymy na dole więcej, bo mamy część ogrodu, która jest właściwie takim rezerwatem przyrody i tam staramy się zostawiać. Nic nie wychodzimy, nie czyścimy z piłą, tylko zostawiamy tak, jak się przewróci drzewo, ono jest dla nas tak samo ważne, jak takie, które rośnie.
No bo dzisiaj chcemy porozmawiać o ogrodach, nie tylko takich dużych jak twój, ale też i mniejszych, jakichś takich przydomowych.
Tak, no tutaj wokół, szczerze mówiąc, wokół naszego domu.
Że ktoś ma ogródek tam 10 na 10.
Tak, jak najbardziej. Nawet tak naprawdę wystarczy donica czasami, ale trzeba posadzić to, co lubią ptaki z różnych powodów, czy lubią tam sobie siedzieć i się chować, tak, przed jakimiś drapieżnikami, żeby potem podfrunąć do karmika, albo jakieś jagódki na tym, żeby rosły, jakieś owoce.
Za chwilę wyruszamy na wycieczkę, a pytanie brzmi, z jakimi Państwo pytaniami przyszli, dzień dobry, czy tak dla przyjemności po prostu?
Dla przyjemności, żeby zobaczyć panią Kasię też.
Aha.
Bo w radiu.
Jeżeli pani Kasia byłaby jakimś ptakiem, to jakim? Kasiu, jakim ptakiem mogłabyś być?
Jakim ptakiem?
Mhm. Pani Kasia mi się
czaplą siwą.
Czaplą siwą dzisiaj?
Mnie się kojarzy z głosem mojej siostrzenicy i dlatego podobały mi się te chwaściory, tam takie określenie.
Ale może jakąś taką sikorką.
A ty, Ewelina?
Oj, nie wiem. Ja chyba z strzyżykiem, bo ja lubię dużo mówić naraz, tak na jednym wydechu.
Pani z jakimiś specjalnymi pytaniami, czy też dla fajnej przyjemności?
Dla przyjemności, dla spędzenia czasu na świeżym powietrzu i oczywiście dla walorów słuchowych i wizualnych.
Ale pani tu odzywała już się z OFO, mówiła, tak. O, takie budki mam.
Tak, mam dla sikorki modrej mam.
To muszą być specjalne budki z małym otworem.
Tak, z małym otworem.
Bo modraszka jest mniejsza od Bogatki na przykład.
Od Bogatki, tak jest. I u mnie zawsze są modraszki akurat.
Drogi panie, bułka może się przydać.
Tak,
dlatego,
tak.
Że podobno Kasia nie przygotowała ciasta, a miała przygotować. Mhm. Psy zjadły jej masło.
No trudno, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Mamy własne picie, jedzenie, także... No we mnie zaszczepiła, już to kiedyś mówiłem, pani Ewelina, tą zainteresowanie ptakami. No ogólnie z przyrodą to od zawsze lubię. Na zewnątrz spacery i właśnie spędzanie czasu na łonie natury.
A ty z przewodnikiem?
Ale to specjalnie, żeby Państwu pokazać, bo jak ja tak mówię, że tu śpiewa
Zniczek. Z książeczką o rozpoznawanie ptaków.
A tu śpiewa jakaś mądraszka czy bogatka, no to jak Państwo nie wiedzą, jak wygląda dany ptaszek, to w razie czego mogą szybciutko zobaczyć i wtedy jest łatwiej.
Ale Pani pokazuje Ewelinie też zdjęcia ptaków w telefonie komórkowym.
Tak, tak, które zrobiłam wcześniej w ogródku właśnie.
Żeby ona rozpoznała.
Tak, żeby rozpoznała.
Daje radę?
Bardzo daje radę. Mam taką znajomą, do której dzwonię do Łodzi na telefon i mówi, ona mi odpowiada. Także, że bardzo fajną komunikację też mam. A dzisiaj potwierdziła Ewelina, że to samo właśnie.
Ja przypominam, gdyby Państwo mieli tego rodzaju problemy, to bardzo proszę też podesłać można zdjęcia na maila Eweliny lub mój.
Tak, tak, zapraszam. Dane są na stronie internetowej radia, w zakładce Ptasie Radio Gdańsk, tam są do nas namiary. A ja pokazuję tutaj, o, leci sikorka, taka malusieńka, szara, czyli ktoś by sobie właśnie pomyślał, a, szarytka. Ja to z kolei bym pomyślała, mnie by zjadła taka rutyna i bym pomyślała, to właśnie pewnie sikora uboga, jakbym była u siebie, ale to nie sikora uboga, bo śpiewał dzisiaj ten ptak. Czyli z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to była właśnie czarnogłówka.
To idziemy w tą stronę?
Liczę na to. Tak, możemy iść tam, drogi Włodzimierzu.
Wycieczka kończy się w dziwnym miejscu.
Nie, bo tutaj ptaków nie spotkamy.
W tunelu foliowym.
Tak jest, tunel jedno. Foliowy ogromny, tak.
Ale fajnie jest.
No jeszcze fajnie jest.
Takiej ptasiej audycji nie było.
Musieliśmy się tutaj schować.
Kończymy w tunelu foliowym.
Ale tutaj jest też dużo roślinek, więc myślę, że dużo osób będzie zainteresowanych.
Pytania teraz w podgrupach, rozmowy zupełnie
tak,
nieformalne.
Tak, cały
Pani
czas.
Ma jakieś pytania?
Czy pod krzewami jagodowymi w ogrodzie lepiej ściółkę, czy można czymś po prostu obsadzić jakimiś ozdobnymi roślinami?
Pod krzewami zawsze jest lepiej ściółkę niż rośliny jakiekolwiek, dlatego, bo każda roślina, która rośnie koło innej rośliny, jest dla niej rywalizacją, zabiera jej pokarm i wodę. Tam na dole jest ogród jagodnik. Tam są i jagody, i wszelkie porzeczki, maliny. Może Pani zobaczyć, jak myśmy tam wyściółkowali. Tam jest wszyściutko wyściółkowane. Niektóre są rośliny wyściółkowane obornikiem przekompostowanym. Te, które potrzebowały mniej pożywienia, to żeśmy wyściółkowali słomą, sianem, trawą. No wszystko, co się tylko da.
Tak mieszają się te światy, tak? Ogrodowe z ptasim.
No bo to jest jedno i to samo. Moim zdaniem ogród nie może żyć bez ptaków, a ptaki nie mogą żyć bez ogrodu. Więc to jest naturalne, że żeśmy się tutaj wszyscy spotkali.
Zupełnie inaczej na ptaki teraz patrzę. Wiadomo, że jak tak przelatują, wylatują, człowiek ogląda, a nie zastanawia się, że one na tym świecie też bytują. Przecież oni żyją w symbiozie razem z nami.
Połączenie życia ptaków z życiem ogrodu jest bardzo, bardzo pouczające. Tak? Próbujemy u siebie coś takiego stworzyć.
Jak się udaje?
Na razie słabo, ale mamy nadzieję, że po dzisiejszej wizycie spowoduje to rozkwit naszego ogrodu.
Były jakieś takie ważne pytania?
Tak, były pytania dotyczące krzewów, jakie na niewielkim terenie można zasadzić. Bardzo ciekawą sprawą był żywopłot z buka i z grabu. To jest bardzo, bardzo dobra koncepcja, powodująca właśnie sprowadzenie ptaków do ogrodu.
Rzeczywiście ta wycieczka miała jak gdyby dwa bieguny.
Bardzo, bardzo, ale od tych samych osób, które kochają i ptaki, i ogrody, więc naprawdę to jest nierozłączne.
A tu Ewelina rozmawia?
Tak, i rozmawiam z naukowcem.
O, proszę bardzo.
Naukowcem.
Dzień dobry, panie naukowcu.
Dzień dobry panu.
I teraz też na pewno, tak jak pan sam powiedział o sobie, praktykiem. Więc jeżeli chodzi o oczyszczenie budek, to też już tutaj podpowiedział, ja nie będę zabierać tej opowieści. Pan powie, czym najlepiej czyścić budki, tak żeby właśnie wybić wszystkie pasożyty ptaków i bakterie.
Więc najlepszą metodą czyszczenia budek jest przemycie budek nadmanganianem potasu. Bierze się jedną łyżkę od zupy, tą większą, na szklankę wody. Uzyskuje się płyn o ciemnym fiolecie i pędzlem myje się tą budkę po wyczyszczeniu mechanicznym.
Tę budkę myjemy jak dziecko.
Tak jak dziecko.
Kąpie się noworodka w ten
tak,
sposób.
Tak, kiedyś nadmanganian potasu był powszechnie używany. Powszechnie używany w domu, do kąpieli dezynfekującej skórę. Jest fantastyczny. Z tym, że nie należy przesadzać, bo to silny utleniacz i może spalić, czyli w rękawiczkach i pędzlem wypędzować. Jest to metoda, która zapewnia roczne wyczyszczenie z wszelkich piórojadów i bakterii.
Metoda naturalna czy nienaturalna?
Ja zawsze jednak bym prosiła, żeby w naturze używać do czyszczenia czegokolwiek naturalnych środków. Ja używam do czyszczenia wszystkiego, tak naprawdę albo szarego mydła, albo płynu do mycia naczyń ekologicznego.
To doskonale byś sobie dawała radę w PRL-u. Na tylko ocet, a ty wszystko octem.
I bardzo dobrze. I octem, a wszystkie swoje rzeczy piorę tylko i wyłącznie w sodzie oczyszczonej. Także naprawdę mi to akurat nie przeszkadza, że mieszkam na wsi, że nie mam dookoła zbyt dużo cywilizacji.
Takie coś wełnianego też w
sodzie? Wszystko, tak.
Daje
tak,
radę? Tak. No widać, że daje.
Tak, czasami jak się zdarzy, że będę na biomarkecie, czy w jakimś cywilizowanym kraju, na przykład naszą zagranicą zachodnią, gdzie można kupić bez problemu w każdym sklepie ekologiczny płyn do mycia naczyń, ekologiczny płyn do prania, to jeszcze troszeczkę kropelek kilka tego dodam, ale tak to dwie łyżki stołowe sody oczyszczonej do prania.
Ale to ma być podsumowanie tej wycieczki. Jakie budki ma Kasia?
Różne.
Które dobre, które złe?
Nie, tak naprawdę wszystkie są prawie dobre. Znaczy jedną mamy taką półotwartą, to już rozmawialiśmy, że one nie są zbyt dobre ze względu na to, że to jest taka pułapka ekologiczna dla ptaków. Półotwarte, czyli jakby cała ta przednia ściana jest otwarta, one nie są dobre, ponieważ sroka, wrona, wiewiórka, kuna, ale wszystko bez problemu, kot właśnie, wszyscy bez problemu wyciągną.
Niektórym ptakom.
Tak, no ale mogą być dla nich pułapką, właśnie o tym mówimy, bo no ptak, prawda, mówi się, że ma ptasi móżdżek, więc nie zawsze pomyśli, tylko jakoś tam instynktownie to gniazdo zbuduje, a później może po prostu źle skończyć, czyli cały lęk może zostać pożarty przez na przykład krwiożerczą wiewiórkę.
Ale ja z czego ja się nauczyłam, to właśnie te budki takie zbrojone trzeba wieszać, dlatego my mamy taki problem, że przy naszych budkach, tam gdzie są te otwory, są bardzo mocno zniszczone przez dzięcioły, więc widać, że te dzięcioły próbowały się dostać, może się dostały, wolę o tym nie myśleć, ale jeżeli będą takie zbrojone jakby podwójną warstwą drewna dookoła dziurki albo metalowym, tak? Takim też otworkiem obudowanym metalem.
Bo
my generalnie myślimy,
metal,
że dzięcioły to jedzą korniki, a to nieprawda.
Dzięcioły są, tak, dobrze powiedziałaś, bo to są oportuniści pokarmowi, czyli one po prostu żywią się tym, co jest w danym momencie najłatwiej zdobyć.
Jak spotkają ptaka pisklaka, to go ciach.
Tak, zwłaszcza, że ich tak, pisklak jest głodny. Po prostu wtedy, jak jest taki pisklak, jakieś sikory pod ręką, tak to nazwijmy, pod dziobem, powinniśmy powiedzieć, no to bez problemu.
Co powinniśmy wiedzieć o budkach?
Patyczki, jeżeli są przed wejściem do budek, nie dajemy patyczków, tak? Wycinamy te patyczki. Gałęzie, nic takiego nie może być przy otworze wlotowym do budek, ponieważ to ułatwia drapieżnikom dostanie się do środka. Dobrze, jeżeli budka jest wysoka. To jest właśnie u Kasi, że jeżeli bym miała się do czegoś przyczepić, co można by było poprawić, to im wyższa jest ta budka, ta konstrukcja, tym lepiej, bo po prostu ptak, który buduje tam gniazdo w środku, załóżmy taka bogatka, to gniazdo jest dosyć wysokie.
Budka i nawet wysoka, czyli głęboka.
Głęboka, tak, czyli głęboka.
Kilka pięter domu jak, dla takich.
Jak wybuduje to gniazdo i na przykład nie wyczyścimy z jakichś powodów budki, to on w kolejnym roku, czy ten sam ptak, czy innego gatunku, też dobuduje tam gniazdo i będzie coraz bliżej otworu wyjściowego. Im ona będzie głębsza, no to tym jakby większe pole tutaj do manewru, czyli dłużej ona bez czyszczenia może wisieć, to lepiej ją czyścić się co roku, no bo jakby no wtedy od nowa one mogą sobie zaczynać. Jeżeli byś nie wyczyściła, oczywiście no też może udać się, tak, i będzie sukces lęgowy, ale no jest większe ryzyko, że coś tam może jednak upolować ptaszki.
Padały też pytania, malować, nie malować, upiększać, nie upiększać.
Tak, z jednej strony, jeżeli pomalujemy czymś, co zakonserwuje te budki, no to one będą trwalsze. Z drugiej strony nie wiadomo, jak farba może podziałać na same ptaki. Jeżeli chcemy malować, tak, więc taki zdrowy rozsądek na zewnątrz, niczym jakimś tam.
A ty mówiłaś w środku nie heblować.
Zdecydowanie nie. Tak, i nie malować. Tak, ale nie heblować, ponieważ ptaki muszą mieć nierówności, jakieś takie drzazgi, to wszystko naturalne, ponieważ one dzięki temu mają gdzie wbić pazurki i bez problemu opuszczą budkę.
Trochę jak w ogrodzie Katarzyny Bellingham, gdzie też ten ogród jest taki bardzo, bardzo dziki.
Tak.
Niepoukładane.
Staramy się, żeby był przyjazny nie człowiekowi.
Warzywnik jest tylko poukładany, prawda?
Zawsze. To jest wszystko.
Zawsze warzywnik poukładany. Warzywnik podzielony jest na 4 części, bo podążamy za płodozmianem na 4 lata.
A cała reszta?
A cała reszta, no to do całej reszty się my przystosowujemy, tak? Także jeżeli jest lasek, to podsadzamy go takimi roślinami, które tutaj się będą dobrze czuły, ale które też wykorzystają owady.
I na pierwszy rzut oka to nawet nie jest ogród, to jest las.
Część jest ogród, bo latem jakbyście przyjechali, to byście zobaczyli kwiatuszki, ale większość jest las, tak. Ogród leśny też, dziki, bardziej dziki.
Dopiero
ogród leśny, mniej dziki.
Zaczynasz ten ogród tłumaczyć, to on nabiera sensu, ten nieład.
Tak, właśnie to próbuję tutaj w ogóle ludziom w Polsce takie coś przedstawić, że niekoniecznie to musi być pod linijkę, że to nie musi być sterylne, tylko żeby było im więcej dzikości, tym lepiej dla wszystkich, bo w końcu i dla nas, dlatego, bo natura przyleci, pozbędzie się za nas komarów, ślimaków, jakichś natrętnych mszyc, a my będziemy tylko siedzieć i popijać gin and tonic.
Nie poruszajmy tego tematu, dobrze? Przed audycją Katarzyna Bellingham miała pytanie do Eweliny Sobańskiej, takie najważniejsze. Co to tam lata u niej i robi jak świnia?
No ale to jest wodnik. Mhm. I powiem Ci, Włodku, że o wodniku audycji jeszcze nie nagrywaliśmy, więc jest to jakaś dla nas inspiracja.
To co, być może następna o wodniku?
Czemu nie?
Najlepsze rośliny dla ptaków.
Najlepsze rośliny dla ptaków to na pewno krzewy owocujące. I nic takiego, kto przyjeżdża do nas z daleka, daleka, tylko coś, co rośnie naturalnie w Polsce. Mówiliśmy kalina koralowa, trzmielina zwyczajna, czasami jest zwana trzmieliną europejską, deren, i to jest dużo różnych dereni. Dereń zwyczajny.
Leszczyna. O leszczynie nie mówiliśmy tutaj.
Leszczyny jest też bardzo dużo. Dereń również jadalny, tak? Nie tylko ten taki, który ma czerwone pędy, czyli alba, czyli biały. No dużo, przeróżne. Wszystko, co kwitnie, a potem owocuje. Im mniej roślina jest zmieniona genetycznie, tym bardziej przyjazna dla natury. To nie ma o czym mówić. Szczególnie jeżeli chodzi o kwiaty, pełne kwiaty, to jest duży, ciężki dostęp dla owadów, więc one na pewno wolą kwiaty na przykład pojedyncze.
A jakieś jeden, dwa przykłady?
No na przykład róże. Większość róż jest pełnych, prawda? Ale są również róże pojedyncze. Więc wybierajmy te pojedyncze i zobaczymy, jak dużo przy nich będzie najpierw owadów, pszczółek, trzmieli, a potem motyli. Ptaki przylecą do owoców i do nasion. Może akurat, może niekoniecznie takich roślin jak róże, ale na pewno jakieś właśnie jeżówki, rudbekie, tamte nasionka są troszkę inne, będą bardzo popularne. Także tutaj takie przesłanie ode mnie, w momencie, kiedy roślina przekwitnie, to samo jeżeli chodzi o drzewa, drzewo się przewróci, czyli jak roślina jest martwa, ona jest tak samo wartościowa, jak w tym czasie, kiedy nam się podobała, jak kwitła, tak? Nie zapominajmy o tym, że to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich.
To kolejne pytania brzmiały, a co można dla ptaków zrobić w takim małym ogródku?
To samo, co w dużym, tylko to znaczy? Na mniejszą skalę. Czyli jak najbardziej możemy powiesić budkę. O, na przykład tu jeszcze nie poruszyliśmy tego tematu, ile tych budek wieszać i w jakiej odległości, więc to też to sobie powiemy. Taka minimalna teoretycznie odległość to powinna być 30 metrów pomiędzy budkami, ponieważ ptaki są terytorialne i będą walczyć, tak, o tą przestrzeń. Ale to też zależy, bo jak mamy budki o różnych otworach, więc różne gatunki będą zajmować, no to one też mogą trochę w większym zagęszczeniu mimo wszystko wisieć.
Im więcej, tym lepiej?
Nie, właśnie nie. W tym przypadku nie. Wcale nie. Kilka budek na taki ogród jak ten to wystarczy. Tak jak jest u Kasi, jest to świetnie zrobione. Przy małym ogródku jedna, dwie budki w zupełności wystarczą. Do tego krzewy, tak jak mówiliśmy, owocowe, żywopłoty.
Mówiliśmy również o tym, że żywopłoty takie nie zimozielone, tylko takie, które zrzucają liście na zimę, czyli właśnie taki grab, buk, mirabelka, ałycza, tarnina. Tak?
To są wspaniałe. Zimozielone najbardziej podobają. Właśnie zimą.
Ja z kolei chwalę to, co dobre, polskie. Jałowiec, o jałowcu na przykład nie
jałowiec,
mówiliśmy.
Tak. Jałowiec jest mało lubiany przez ogrodników, bo bardzo powoli rośnie. Ale jeżeli chodzi o zimozielone, tak, ale jeżeli chodzi o zimozielone, dla takich ludzi, którzy lubią zimozielone roślinki, to w ogrodzie na żywopłot bardzo dobrze polecam cis, tak? Cis ma wspaniałe owocki dla ptaków. I cis jest też, raczej się kojarzy z Polską, a nie z jakąś zagranicą.
Mają parę arów, to mogą poszaleć. Proszę bardzo, ale jeżeli ktoś ma taki wybieg, tak?
Tam jest z tyłu taka roślinka, pięknie teraz kwitnie, bo jesteśmy w tunelu, myśmy tutaj podpędzili duży krzew świdośliwy. Bardzo dobrze rosną w donicach, świetnie pasują do miejskiej architektury, bo mogę powiedzieć, że bardzo modna w ogóle roślina. Świdośliwa, amalanchia, szczególnie fajne, że jest wielopienna. Nie, to jest duży krzew, małe drzewko. Donicy posadzić, podsadzić czymś takim bardziej ozdobnym, ale nie ma nic piękniejszego wiosną, kiedy ona kwitnie. Ona ma tak piękne białe kwiatki, zanim jeszcze otworzyliście, rozpuści. Z tamtej strony i tutaj jest pod tym koszem wiszącym. Potem na jesień mają wspaniałe, takie malutkie owocki, które uwielbiają ptaki. I jeszcze ma piękne liście na jesień. Także wygrana na wszystkich frontach.
Ale te owoce to zaraz spadną, nabrudzą.
Trzeba posprzątać. I trochę treningu.
Ja nie mam odpowiedzi na takie pytanie, bo ja jestem zazwyczaj tak, co? Po pierwsze, to te owoce ze świdośliwy są tak drogocenne, że jeszcze mi żaden mi nie spadł owocek, tak prawdę mówiąc. Jabłuszka rajskie widzieliście, że jeszcze były na krzewie, więc one tak łatwo nie spadają. Są faktycznie rośliny, które powiedzmy brudzą, tak? Jakieś tam morwa, tak? I to są niestety błędy nasadzenia w miastach nad parkingami, tak? No to wiadomo, to jest głupota, ale no to trzeba by pomyśleć o tym, ale nie ma takiego problemu, żeby one faktycznie leżały. Poza tym to są malutkie owocki, to jest jeden krzew. Wziąć faktycznie, posprzątać i rzucić do karmika.
Jeszcze z tych owocowych, fajnych krzewów, to jarząb. Rzeczpospolity. Polski, cudowny, prawda? Dziecko sobie zrobi korale.
I poza tym jest bardzo smaczny. Można, tak, nalewkę można dodawać do różnych przetworów.
Dżem, tak, mama dżemik.
I to jest piękna sprawa, że te wszystkie rośliny, o których mówimy, to są rośliny, które naturalnie występują w naszej szerokości geograficznej, więc one nie będą przemarzać, tak, ale też nie będą rachitycznie rosły, bo dla nich jest za zimno, za ciepło, za mokro i w takim razie nie będą podatne na choroby. A co za tym idzie? Nie trzeba będzie używać chemii, żeby
można
je ratować.
Można ogród też trochę zaniedbać w takim razie.
Nawet trzeba.
Można
ogród
wyjechać.
Powinien, jak najbardziej, ogród powinien być troszeczkę zaniedbany. Oczywiście pamiętajmy, że jak posadzimy nowe rośliny, nawet jarzębiny, czy śmieliny, czy jakieś naturalne rośliny, przez ten pierwszy rok trzeba troszkę im pomóc. Zawsze może podlewać troszkę więcej, ściółkować, ale wtedy po roku czy po dwóch możemy spokojnie zostawić i nawet należy. Bo im bardziej będziemy w tym ogrodzie kombinować interwencja człowieka, tym mniej chętnych ptaków go zasiedli, ja myślę.
Ja nie wiem, co Państwo, nasi słuchacze, na wycieczkę.
Sens kapitalny, dlatego że społeczeństwo odeszło od naturalności przyrody. Odeszło od rodzimych gatunków, które są warte propagowania i robi to ta miła pani, z którą się tutaj spotkaliśmy. I społeczeństwo powinno się edukować w stronę roślin kaszubskich występujących na danym terenie i po prostu wprowadzać je do swoich ogródków. Natomiast egzoty są przepiękne, ale po jakimś czasie nudzą się. Natomiast te rośliny, przyciągając ptaki i owady, stwarzają możliwość edukacji ciągłej. Zamiast oglądać firmy przyrodnicze, my je oglądamy na żywo u siebie w ogródku
trochę
czy na balkonie.
Poważne, ale najlepsze podsumowanie tych naszych dzisiejszych opowieści.
No jest dokładnie tak, jak mówię. Ja sam mam bardzo dziki ogród, gdzie moi sąsiedzi kaszubi rolnicy mówią, że ja hoduję chwasty. Ale w moim ogrodzie pełnią funkcje karmicielskie. One są piękne. Należy się tylko rozglądać. Najważniejsza w życiu jest uważność. Jeżeli człowiek rozgląda się wokół i stara się uczyć o tym, co widzi, to jest to kapitalna linia życia.
Ja też się rozglądam, bo tam drzwi raz za razem odsuwają się, zasuwają, to chyba i już po tym deszczu.
Po
tak?
tym deszczu.
I trudno nam się rozstać z tym miejscem, bo jest tak cudowne właśnie, energetyczne takie bardzo.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Kolejna wycieczka Ptasiego Radia Gdańsk szykuje się w maju. Mniej więcej w połowie maja, może pod koniec maja, pochodzimy po Dolnym Mieście i tam poszukamy ptaków.